Pierwsza rzecz. Życzę wam, żebyście nie mieli w czasie świąt kaca. Ale wy myślicie, że wystarczy nie pić, żeby nie mieć kaca. To nie jest prawdą. Pamiętam z czasów kleryckich, że we wszystkie święta, szczególnie Boże Narodzenie, miałem kaca. Mimo, że nawet nie wąchałem alkoholu. Klerykom nawet wina nie da. A jednak miałem kaca. Otóż nawet słyszałem wypowiedzi przez tak zwane mass media, że niektórzy mówią, cieszę się, że te święta nie dały. Siedzieć, jeść, paplać o wszystkim, o niczym. Już miałem tego dosyć. Dobrze, że to minęło. Otóż to jest właśnie kac. Ten kac, o którym mówię, że w czasie świąt, w sposób szczególny, nasze wnętrze może nam dać przeżycie kaca głębokiego. Skąd on się rodzi? Otóż on się rodzi stąd, że w sposób szczególny ta miłość Ojca w Jezusie Chrystusie przychodzi do dziecka i dlatego trzeba szukać pustyni w tym czasie, milczenia, pustyni w mieście. Czyli za bardzo się nie zanurzać w życie towarzyskie, ani w to, co na stole. Tylko oszczędnie w życie towarzyskie i oszczędnie w to, co jest na stole. Natomiast zafundować sobie trochę pustyni, czyli kontaktu z tym, który przyszedł. Świat z tej okazji szaleje, tylko że on przyszedł i nie ma z kim się spotkać. I wtedy mamy przeżycie kaca. Ktoś tam w środku nam daje tego kaca. I pamiętam, że jako kleryk w pewnym momencie odruchowo uciekałem do ogrodu. Chodziłem, rozmawiałem, pytałem, dlaczego mam kaca. Dlaczego ludzie chcą zabić sobie tego kaca przez życie towarzyskie, przez jedzenie. To jest jedno życzenie, żeby nie mieć kaca. Ale odpocząć tym, który przychodzi, naprawdę staje po naszej stronie. I drugi moment. Zwróćcie uwagę, że przez w gruncie rzeczy od 3 lat, teraz już 4 leci rok, szczególnie przez Apokalipsę, was ogołacam. Nie tylko was, ale i siebie. I będę ogołacał. Z dobrego samopoczucia, że to już ewentualnie można mnie zgłosić nawet za życia. Do beatyfikacji, ewentualnie kanonizacji z czasem. Ja współbracie mówię, im bardziej krytykujesz, tym bardziej się kanonizujesz. Zwróćcie uwagę na to, że ten, który przyszedł, nawiązuje kontakt na polach Betlejemu z najbardziej ubogimi pasterzami. To byli pariasi. Najniższa warstwa społeczna, która nie wchodziła w grę, nie liczyła się. Byli ubodzy, mieli poczucie grzechu do końca i niegodności. I ich wybrał, i oni zwiastowali Maryi i Józefowi. Dlaczego w tak koszmarnych warunkach? Nie w takich pięknych żołkach, jakie są po kościołach, bo to jest kłamstwo. To jest zacieranie prawdy. Jak przeczytamy Marię Valtortę, opis Marii Valtorty, no to było straszne. I rzeczywiście, może Maria nie, ale Józef mógł mieć pytanie. No jak to? Dlaczego? Otóż, żeby przyszli ci ostatni i zwiastowali, i zwiastowali. I nie bójmy się tego ogołacania nas i... Bo wtedy On przyjdzie i na tym fundamencie da nam siebie w naszym wnętrzu. Do tego ogołocenia doprowadził Jezus swoich apostołów. Dopiero wtedy, kiedy czuli się bankrutami, bo Bóg jest, tylko Bóg jest pokorny i tam, gdzie jest pokora, tam przychodzi, czego sobie i wam życzę. Amen.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła, rozdział 4. 1:11.
Ostatnim razem, podsumowując tę część Apokalipsy, która dotyczyła Ewangelii Mateusza, mówiłem też, że od rozdziału 4 do 11 włącznie jest mowa jakby kontynuacja, jakby wyprowadzanie wniosków z Ewangelii Marka. O tej Ewangelii myśmy mówili w roku B, cały rok. Dodatkowo była szkoła biblijna latem i wiemy, że Ewangelia Marka dotyczy tego, który jest źródłem ogromnego cierpienia w naszym życiu, w życiu rodziny ludzkiej, a jest lekceważony, bo jest niewidzialny. Tak jak kiedyś, kiedy jeszcze nauka była na niższym poziomie i było morowe powietrze, które siało spustoszenie i dopiero trzeba było odkryć istnienie gołym okiem niewidzialnej istoty. Tak samo rzecz się ma i ze światem demonów, złych duchów, ludzi potępionych, którzy też działają w naszym świecie. Herbem tej Ewangelii, Ewangelii Marka, jest lew. Lew, święty Piotr mówi, lew, szatan jak lew krąży, szukając kogo by pożar. Lew z Judy przyszedł pokonać lwa, przede wszystkim lwa. Tego, który sieje spustoszenie po dziś dzień, ogromne spustoszenie sieje wśród narodów, w życiu ludzkim. Najgorzej, że i w Kościele sieje spustoszenie. I tylko Syn Boży może nam ujawnić Jego sposoby, jak On wykończył kiedyś Izraela. Najpierw doprowadził go do niewoli babilońskiej, a później, gdy przyszedł ten wielki, oczekiwany, o którym wszystkie księgi krzyczały, wszyscy prorocy, też się pomylili. Dlaczego? Dlatego, że my mówimy za Izraelem, Bóg tak, tak, Bóg tak. Ale Jego Słowo pozwalamy, żeby ktoś go nam wykradł. I to jest Jego chytrość. Zabiera nam Słowo. Izraelici rżnęli barany przed niewolą babilońską, palili na ołtarzu, smród, czyli chwała Boża rozchodziła się po całej Jerozolimie. Trudno było oddychać, jak wiatr powiał na Jerozolimę. Swąd, zapach krwi, a Bóg to wszystko rękoma pogan przekreślił i odesłał do. Przekreślił piękne arcydzieło świątynię Salomona i odesłał elitę na rekolekcję do niewoli babilońskiej. I pomyślcie, dlaczego ja to zrobiłem. Bądźcie zlekceważyli moje słowo proroków. Kto lekceważy słowo Boga, ten z Boga czyni kamień. Kamień. Kamień ma to do siebie, że milczy. Wy chcecie, żeby Bóg zamilkł. A z niego zrobisz taki święty talizman. Talizman i chroni od złego i przynosi szczęście. Ja nie jestem świętym kamieniem, a zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i krwawnika. Później jeszcze jest mowa o szmaragdzie. Do czasów Jezusa Chrystusa tolerowałem, chociaż ponosiliście konsekwencje. Ale od momentu, kiedy Syn Boży przynosi nam prawdę o Stwórcu, Ojcu, wszystkich narodów, już tego tolerował nie będę. Tylko powiem wam, kto okrada was. Ewangelia Marka, samo imię Marek jest też imieniem teoforycznym, niesie objawienie, pochodzi od słowa Mars, Bóg wojny, da Ewangelię o królu zwierząt, o lwie, który poprzez swoją siłę czuje się panem wśród zwierząt, ale poluje podstępnie. Udaje, że go nie ma. Ojednie się przechadza, tylko tymi ślipiami tam robi, który jest słabszy. Tak. No obserwują go wprawdzie zwierzęta, ale chyba nie ma. Nie ma się co bać. Później kładzie się w trawie, czuje oczy się, twierdzi potem w związku z tym, tak robi, żeby wiatr mu wszedł w oczy. Zwierzęta nie czuje jego zapachu. Nie ma mnie, po prostu nie ma mnie. To jest samomarzenie szatana. Nie ma mnie, ludzie, nie bójcie się. Nie ma. W polityce, w tym, co gadacie, o czym myślicie. Nie ma mnie. Ale jak już skoczy, to terroryzuje. Jedynym rozwiązaniem, które nam proponuje Ewangelia Mateusza, a uzupełni nam Jezus w Apokalipsie, to jest mieć w sobie tego, którego ośmieszył w krzyżu. I dalej go ośmieszy. Można to się unieśmiertelni. Trzeba być jakoś nieśmiertelny. Także Jezus zmartwychwstały daje Apokalipsę. Drugą część Apokalipsy, bo widzi znowu sukcesy szatana wewnątrz Kościoła. Widzi sukcesy. Sieje w dalszym ciągu w Kościele spustoszenie. I Jezus to robi jakby w dwóch odsłonach. Doznałem zachwycenia, mówi o sobie święty Jan Apostoł, umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa, który miał podsumować trzy Ewangelie synoptyczne. Oto w niebie stał tron na tronie ktoś zasiadał, a zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i trawnika, a tęcza dookoła tronu podobna z wyglądu do szmaragdu. Dookoła tronu 24 trony, na tronach 24 siedzących starców odzianych w białe szaty, na ich głowach wieńce. A z tronu wychodzą błyskawice i głosy i gromy i płonie przed tronem 7 plam ognistych, które są 7 duchami Boga. Pierwsza odsłona. Żeby ją zrozumieć, żeby ją sobie przybliżyć, otwórzmy najpierw w Piśmie Świętym Psalm 118 od wiersza 18. Wy tego nie róbcie, ja to zrobię za was. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana. Cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się zeń i weselmy. Ten tekst jest cytowany i ten psalm jest odmawiany w Wielkanoc, w dzień zmartwychwstania. Kamień odrzucony, nieużyteczny, nieużyteczny. Jezus jest bez miłości, bo Jezus milczy na ten temat, który jest bliski Izraelitom. Milczy jak kamień. Mamy takie powiedzenie. Facet milczy jak kamień. Jezus milczy, kiedy w końcu skończy z Rzymem. O, to jest rzut naszego ciała. Milczy jak kamień. Nieużyteczny. W związku z tym wymogli na Piłacie. Musiał umyć ręce. Bo inaczej my tak cię oplujemy przed Cezarem, że chyba stracisz urząd. Kamień. Jezus został nazwany kamieniem bez serca, który milczy na temat bardzo interesujący człowieka. I my też mamy takie pewne rzeczy, gdzie Pan Jezus bardzo milczy i mówimy, a diabeł nam mówi, no, czy to nie jest taki kamień, niby drogocenny, ale... Stało się to przed Panem i cudem już w naszych oczach. Chrystus zmartwychwstał jako człowiek, który na siebie wziął grzech świata i Bóg Ojciec powiedział, tylko On był człowiekiem, a wy wszyscy to takie istoty trzekokształtne. Nie lub bardziej. Tylko On był człowiekiem, tylko On pozwolił, żeby Bóg w nim zamieszkał i był miłością nawet wtedy, kiedy ludzie mu odebrali dobre imię, życie, wszystko. Sponiewierali go. Wszystko w nim zabili, ale nie mogli zabić miłości i przebaczenia. Za tym wszystkim był szatan i przegrał. Więc, żeby zrozumieć tę pierwszą odsłonę dzisiejszych czytań, to Psalm 118 od wiersza 18. I trzeba jeszcze przypomnieć, sięgnąć do Księgi Daniela, rozdział 2, pierwszy sen, jakim Bóg obdarzył Nabuchodonozora. Sen proroczy tak mocny, że poprosił tłumaczy snów o odczytanie znaczenia. Ci przyszli i powiedzieli, no dobrze, król, wytłumaczymy ci ten sen, ale ty nam opowiedz go. O nie, kotki, jeżeli wy tego snu nie jesteście w stanie odgadnąć, to jak odgadniecie sen z tego? Pod ścianę, kłamcy. No i pod ścianą miał się znaleźć Daniel. Daniel zaczął się modlić, no i Bóg mu dał światło na to, jaki sen miał Nabuchodonozor, że przyśnił mu się potężny, ogromny pomnik dziwaczny. Głowa ze złota, tułów ze srebra, dalej biodra z brązu, nogi z żelaza, ale już same stopy z gliny i żelaza. Dość to wątpliwe połączenie. I w pewnym momencie z góry odrywa się kamień, pędzi, uderza, zamienia w pył ten pomnik i kamień tak rośnie, że wypełnił cały świat sobą. Otóż ten pomnik to jest obraz Izraela, zwłaszcza w czasach pełni obietnicy Mesjasza. Początek był dobry, złota głowa, początek od Boga. W Abrahamie, w Mojżeszu, wszystko było dobrze. W miarę czasu coraz gorzej było, aż wreszcie w czasach Jezusa Chrystusa stali na takich glinianych nogach, trochę żelaza, zardzewiałych, no i byli bardzo siebie dumni. Bo im szatan coś wykradł. Jaki będzie ten, który został obiecany w ojcu wiary, w Abrahamie, że wszystko powinno być ze złota. Coraz bardziej odchodzili od słowa obietnicy, bo wszystkie inne księgi, które w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie były, To było jedynie rozwijanie tej obietnicy danej Abrahamowi. Tylko to. To, co było w dwóch tablicach dekalogu, to był początek Pisma Świętego. To były kody całości Pisma Świętego. Tam jest zakodowana cała historia zbawienia, o czym wy już wiecie z lektury książeczki Tajemnica dwóch tablic. Dziś, gdybym szukał tytułu, to bym napisał: na początku były dwie tablice. Znowu kamień. Jezus zostanie odczytany jako kamień bez miłości, bez serca. Oni go pytają, czy ty jesteś Mesjaszem. On do momentu wjazdu do Jerozolimy milczy, po każdym znaku mesjańskim milczy. No bo chcieli dokonać zrywu powstańczego, który notabene, którego dokonali w pewnym momencie już, kiedy nowy Izraelczy Kościół funkcjonował. I to się skończyło zbiorowym samobójstwem. Wszystko ma jedno źródło. Bóg tak, słowo nie. Jahwe tak, prorocy nie. Ta pierwsza odsłona mówi tak, że będzie was we wszystkich czasach taka tendencja, za którą się kryje zły duch. Zły duch. Jeżeli Bóg cię kocha, to niech o tobie pomyśli lepiej trochę. Zadbał cię. Szatan będzie w nas stwarzał obraz Boga jako szlachetny kamień. Kamień ma to do siebie, że jest wieczny i śmiertelny. Ludzie urodzą się, umierają, jest nieśmiertelny. Ale kamień milczy, nawet najszlachetniejszy. W związku z tym, skoro jest tak cenny, to na pewno będzie mógł być czymś, co chroni mnie od złego, przynosi szczęście i ludzie z Boga robią taki talizman. Co wtedy powstaje? Przed tronem niby szklane morze, podobne do kryształu. Wtedy, kiedy my nie przyjmujemy obrazu Boga w Jego Słowie, kiedy nie przyjmujemy do wiadomości, że człowiek z drugim człowiekiem kontaktuje się poprzez Słowo, że Słowo drugiego człowieka innemu człowiekowi niesie życie, przyjaźń, miłość, że to mało, że matka urodzi dziecko, ale ona, mówiąc do dziecka, go rodzi w sensie duchowym. Taka jest natura osób. Na skutek tego fałszywego obrazu Boga powstaje między człowiekiem a Bogiem morze. Morze jest symbolem złego ducha, jak wiecie, jego ojczyzną. Szklane morze. To znaczy, że jest przeźroczyste i tam widać gdzieś daleko Boga. Widać gdzieś daleko Boga. Morze nieporozumienia, morze niewierności. I to morze niewierności właśnie, w tym morzu niewierności znaleźli się Izraelici w niewoli babilońskiej. To morze musieli przepłynąć, przepływają po dziś dzień, ze szklaną nadzieją, że jednak ten Jahwe kiedyś przyjdzie, skoro obieca. No, przyjdzie w epoce Ducha Świętego. I dobrze. To morze, jeżeli my nie żyjemy pełnią Słowa Bożego, czterema Ewangeliami, o czym dalej mowa, to w czyściu przeżywamy. Morze to jest nasz czyściec. Wiem, że jestem zbawiony. Kiedyś przepłynę to morze, no ale ja dziękuję. Ale ja dziękuję. Dzieli nas morze nieporozumienia, morze niewierności. I druga odsłona. Znikają kamienie, drogocenne kamienie z tronu, tam gdzie jest Bóg, miałby być Bóg. I tam pojawiają się w środku tronu cztery Ewangelie, herby czterech Ewangelii. Bóg w swej istocie jest, chcę powiedzieć w tej odsłonie, w tych dwóch odsłonach Jezus, Bóg w swej istocie jest niepoznawalny. Natomiast wam daje się poznawać poprzez to, co dla was czyni, dając siebie w Jezusie Chrystusie, a Jezus siebie daje w czterech Ewangeliach. I o tym, co mówią cztery Ewangelie, tam Bóg daje poznanie siebie, ale poznanie tak zwane hebrajskie, czyli doświadczenie. Doświadczenie, poznać to doświadczyć, przeżyć. W środku tronu, dookoła tronu cztery zwierzęta, pełne oczu z przodu i z tyłu. Jeżeli człowiek nie będzie żył, nie będzie napełniony Bogiem, Bogiem prawdziwym, którego mu przynosi Chrystus, to będzie zwierzęciem wyjątkowo niebezpiecznym, ponieważ będzie w nim demon. Cztery zwierzęta pełne poznania, ewangeliści mają pełne poznania, pełne oczu z przodu i z tyłu. Poznają to, co było i to, co będzie. To, co jest i co będzie. Zwierzę pierwsze, podobne do lwa. Według Jezusa taki powinien być układ naszego poznawania Ewangelii. Zacząć od Ewangelii Marka. Najpierw trzeba wyeliminować ze swojego wnętrza lwa, demona. Oczyścić swoje wnętrze. Później to wnętrze puste trzeba wypełnić pewnym bogactwem. Drugie zwierzę, drugie podobne do wołu. Wół, symbol bogactwa świata. Kiedyś liczono, on ma tyle wołów. To znaczy, że ma tyle pola i musi mieć tyle wołów, żeby to obrodzić. Symbol bogactwa. Prawdziwym bogactwem, i o tym mówi Ewangelia Łukasza, o tym też mówiliśmy w roku C, to są dary Ducha Świętego. To jest bogactwo, którego nam świat nie może zabrać, ani śmierć. Ba, śmierć właśnie nadaje pełnię tego. Trzecie zwierzę mające twarz jakby ludzką. Człowiek stworzony na obraz Boga jest brakiem Boga w swym wnętrzu, żeby podobny był do Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli nie ma twarzy, twarzy człowieka nie ma Boga, to znaczy jest twarz demona. I są ludzie, którzy mają twarz demoniczną. Zwierzę czwarte podobne do orła w locie. Tu chodzi o Pana historii. Orzeł ma podwójny wzrok, ma taką budowę oka, że ma ogląd ogólny i ma lornetę. Także bardzo wysoka idzie myszkę. Już na śniadanie. A tych orłów to na świecie zawsze było dużo. To jest świat polityki. Co jedna partia, to większy orzeł. I mówi, także Chrystus zmartwychwstały jako Pan historii właściwie nie ma nic do powiedzenia. Nawet w arcykatolickiej Polsce. Zawsze przed wyborami każdy mówi, ja jestem orłem. Zauważ tak. Ja was bawię. Ja orzeł. Popatrzcie i dowcipi siłę, inteligencję i znajomość. Licytują się. Orły się licytują. A ten, który jest prawdziwym orłem i wie, o co chodzi, niestety. Pójdziemy do kościoła, przyjmiemy go w komunii świętej, owszem, ale on nie ma nic do powiedzenia. Moją myśli i sercu. Słowo Ewangelia milczy, a on bluzga, pluje na prawo. To słowo czwartego rozdziału Apokalipsy przywołuje moment powołania proroka Ezechiela z niewoli babilońskiej. Pora jest dość późna, więc nie będziemy czytać. Wy sobie to w ramach kasu świątecznego przeczytacie. To jest powołanie proroka Ezechiela w niewoli babilońskiej. Bo Izraelici, którzy się znaleźli w niewoli babilońskiej, przeżywali kryzys wiary. Przed niewolą babilońską to wystarczy, że rżnęli niewinne baranki i byki i grzeszyli skolko ugodno. I tak Boga czcili. I Bóg powiedział dość tej komedii. Prawdziwy kult Boga polega na słuchaniu Jego słowa. A to, co się dzieje w kościele i świątyni, to jest krok drugi. Najpierw mnie słuchaj, zjadaj moje słowa. Zabrał im świątynię, dał proroka, który im przypomniał wszystkich proroków. Pytali, może ktoś coś ma z tych proroków, zwłaszcza Jeremiasza, który przecież mówił nam. I wtedy dopiero zaczęli używać tego, co mają u góry, pod czaszką. Był dany prorok Ezechiel, który miał duże kłopoty. Byli wściekli na niego, bo on im mówił, jesteście tu z własnej winy. Przecież Bóg to dawno mówił. I długo trzeba było, aż przełamało się w tak zwanej reszcie, pewnej garstce. A reszta utonęła w pogaństwie. W dalszym ciągu zachowując szabat, myjąc ręce przed posiłkiem. Tak chcieli Jahwe. Później ta tak zwane święte nasienie, jak powie prorok Izajasz, wróci. No ale to święte nasienie się zepsuło. I znowu, taki jest geniusz demona. Tak potrafi wyrolować człowieka, jeżeli zabierze mu słowo. Zabierze mu światło słowa. Bo jak wiecie, zabiera słowo, to gasić światło. A jak się pogasi światło, to czysto w pokoju. Okna czyste, nie trzeba na święta nic robić. Nie ma brudu. Tam, gdzie są ciemności, nie ma brudu. Przecież dzisiaj ludzie, w których wnętrzu jest demon, mówią, to jest sama światłość. Prawie Lucyfera, ale światłość. Nie ma brudu. Ważne jest zgasić światło słowa. Jezus, Bóg w niewoli babilońskiej, powołując Ezechiela, daje wizję rydwanu, bo w starożytności i w Egipcie, i zwłaszcza w Babilonii, wielkie uroczystości były na temat Boga Marduka, Boga wojny. Obłożyli go na taki pomnik złotym rydwanie o czterech kołach. Wszystko kapało od złota i od drogich kamieni, mówiąc: Tobie zawdzięczamy to, że Babilon depcze narody i świat. No i mówili, no to rzeczywiście nasz Bóg Jahwe poniósł klęskę. Tu jest mocniejszy Bóg. I musiał im tam prostować w niewoli babilońskiej prorok Ezechiel, pluli mu w twarz. Oczywiście on i opisał, opowiadał o tej wizji, która była konfrontacją z tym, co oglądali w czasie uroczystości państwowych w Babilonie. Czy aby nie przyjąć wiary w Boga Marduka, że dopiero wtedy wyjdzie świat z Babilonu, jeżeli Bóg przyjdzie w Jezusie Chrystusie i przez krzyż i zmartwychwstanie da cztery Ewangelie, ale Ewangelie odczytywane według kluczy, kodów, według herbów. A my z herbów robimy sztandary. A Pan Jezus mówi: sztandar zamieńcie w żagiel, wiatr Ducha Świętego, żeby wam ukazał cztery choroby świata po dziś dzień funkcjonujące, które z tego świata robią Babilon. No i teraz dotknijmy tych czterech chorób. Lew, kult siły. Narody się zbroją. Związek Radziecki ledwo dyszy, tak się zbroi finansowo. Stany się zbroją. Kult siły. W tym świecie jest kult siły. Ewangelia Marka mówi: Jezus zainaugurował kult siły miłości. No i jak to jest? Jak to jest z odczytaniem naszej Ewangelii Marka po roku B, że już no, koniec, armii rozwiązaliśmy. Tak jest w nas. Ludzie, my żyjemy w Babilonie, jesteśmy Babilonem. W oczach Boga, w oczach Apokalipsy. Oczywiście nie wy, ani ja, my święci, prawda? W. Bogactwo. Kult bogactwa. To jest w telewizji premiowany? A ten to ma. Szmalo. Ole ma. No i obnosi się. Kult bogactwa. Tymczasem jest nędzarzem, bo to, co ma, nie jest jego. Jest Boga. I w momencie śmierci Bóg go zapyta, no gdzie twoje bogactwo? Gdzie bogactwo, które ci chciałem dać przez Ewangelię Łukasza? Daru Ducha Świętego. Innego życia. Pasz jakby ludzkie. Mówiliśmy, że w Ewangelii Mateusza chodzi o to, żeby plodność ludzka, źródła stworzenia człowieka, wróciły do Boga Stwórcy, Boga Ojca. I On będzie przez swego Ducha, Ducha Świętego, miłością, spełnieniem pary ludzkiej. Twarz jakby ludzka. Twarz człowieka ma być Bóg w tym, co mówi, co myśli o innych. Tak. A tak to jest złota głowa przez chrzest, a później wszystko inne, tak jak w tym pomniku. O żywlocie to już mówiliśmy. I podsumujmy to słowami Jezusa Chrystusa z Ewangelii Marka, rozdział 4, od wiersza 14. Siewca sieje słowo. A oto są ci posiani na drodze. U nich sieje się ziarno. Ale skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. To jest ze stworzenia i bardziej zainteresowane Pismem Świętym? Otóż to. A my mamy tyle do powiedzenia sobie nawzajem, światu, że nie mamy czasu na słowo. Tyle ciekawych rzeczy, tyle wiemy. My tylko potrzebujemy słuchaczy i krakierów. A słowo Boże porywa szatan. I takie nudne, nieciekawe. Przecież ty jesteś inteligentny facet. Robi nam komplementy, tak jak Adamowi i Ewie w raju. Będziecie jako bogowie. Marzeniem szatana jest wykraść nam słowo. Kiedyś w Starym Testamencie Bóg Jahwe tak. Słowo proroków. A po co? I tak go mamy w garści przez nasze ofiary. Na przełomie epoki ojca i syna Mesjasz tak, ale nie taki jak ten cieśle z Nazaretu. I my, Chrystus tak, ale Ewangelie, Pismo Święte, to takie trudne i szalenie
nienudne.
Ewangelie tak, ale nie według herbów, żeby nie odkryć Babilonu, że w Kościół jest Babilonem i to powie trzecia część Apokalipsy. Wielką nierządnicą, wielkim Babilonem. Większa zrada w Kościele niż w Izraelu. I z tego powodu mogę uciekać ze świętej Lipki kiedyś, nie wiem gdzie się schować. Bo większe rzeczy nam zostały dane i większa zdrada przez ignorowanie tego. Bo gdybyśmy czytali Ewangelię herbami, to byśmy wiedzieli, że nie miłość jest naszą siłą, nie bogactwo darów Ducha Świętego jest naszym bogactwem, że w naszej płodności jest ciało, demon, spustoszenie. Jak to powie dowcipnie autor Księgi Rodzaju, czołga się na brzuchu i proch rozczarowania jest. Szalona ironia. Skąd on to tak znał? No i wreszcie, nasz świat to jest świat orłów, a my rozglądamy się, kto jest większym orłem. I to się składa na Babilon w Starym Testamencie, w starożytności po dziś dzień. Sobór Watykański II tym się różni od innych soborów, że wcześniej na inaugurację wnoszono prawo kanoniczne, uroczyście w procesji. Teraz już na tyle zwyciężył Duch Święty, że w procesji wnoszono Pismo Święte, które było tak jakby tu wyłożone normą. I Duch Święty uświadamiał, wróćcie do Pisma Świętego, bo nie chodzi tylko o teologię. Nie chodzi o to, żeby tylko poznać, jak jest kręgosłup zbudowany, dogmaty, bo to jest nie cały człowiek. Chodzi o to, żeby dokonywało się wydarzenie w człowieku, wydarzało się, żeby Bóg mógł was stwarzać to, co chce stworzyć. No ale wszystko szybko wygasło. I tutaj na koniec trzeba przypomnieć słowa też świętego Jana Apostoła z pierwszego listu. Wiemy, że jesteśmy z Boga. Cały zaś świat leży w mocy złego i jest Babilonem. Nie wyjdzie świat z Babilonu, jeżeli nie dotkną Ewangelię tych czterech schorzeń. Tego rydwanu, na którym jedzie ten świat. Gdzie? To nie wiem. Jeżeli świat jest w mocy złego, to się tytla w tym błocie, jak zwierzę, jak świnie, własnym łajnie. Tytla. Tworzymy coraz nowe programy telewizyjne. A on ma tyle do powiedzenia. I na koniec, mimo że to już jest pora późna, ale odpoczniecie przecież przez 2 tygodnie ode mnie. Przeczytam całość i dotknę jeszcze pewnych momentów, bo wykrzyczałem, a musiałem wykrzyczeć. To najważniejsze. Potem ujrzałem oto drzwi otwarte w niebie. W chwili zmartwychwstania, gdy Chrystus w nas wszystkich swoich ranach wniósł, wtedy się otworzyło niebo. I głębiny Boga, Trójcy Święty, Ojca. A za Jezusem wniosła nas Maryja w tajemnicy w niebo wzięcia. Ale o tym będziemy mówili na początku trzeciej części Apokalipsy. To się da wyciąć. A głos ów pierwszy, jaki słyszałem, jakby trąby mówiącej ze mną, to jest aluzja do tego, że Jezus przyszedł i rozpoczął świętą wojnę ze światem, krzyżem. Trąby oznaczały heroldzi, w ogóle władcy sprawowali rządy jeżdżąc po kraju. Nie było telefonów, nie było, tylko trzeba było jeździć po kraju. Herold przyjeżdżał wcześniej na koniu, trąbił, ogłaszał, ludzie wychodzili, jedzie władca, jedzie ten, który ma władzę na tym terenie. Jezus tu trąbi, że w tej 4 rozdziale przychodzi, by ocenić Kościół, osądzić. Stąd tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać. Doznałem natychmiast zachwycenia. Oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś zasiadał. A zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i krawnika, a tęcza dookoła jego tronu. Ta tęcza to jest 7 sakramentów świętych, podobna z wyglądu do szmaragdu. Sakramenty święty daje tutaj Duch Święty, szmaragd, symbol Ducha Świętego. Jaspis to jest Bóg Ojciec, krawnik to jest Syn Boży, Baranek Boży, szmaragd zielony. Zielony, nadzieja. Dookoła tronu 24 trony, a na tronach 24 zasiadających starców. Życzę wam, żebyście byli starcami. Starzec to jest symbol człowieka mądrego, mądrością Bożą. Chodzi oczywiście zasiadających na tronach, to znaczy mają prawo współrządzenia z Chrystusem, z Trójcą Świętą. 12 reprezentantów Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Zasiadać na tronie to współrządzić. Bóg podejmuje taką decyzję, a który z nich podnosi rękę i dyskutuje z Panem Bogiem. Słuchaj, ja byłem człowiekiem, ja wiem, ja tamtego i tak dalej. No i Bóg może ustąpić i ustępuje, bo rządzą, mają prawo. W takim stopniu my po śmierci będziemy rządzić w niebie, w jakim stopniu mieliśmy udział w krzyżu tu na ziemi. Będziemy rządzić, sprawować władzę. No, tak? Bo Bóg nie zakochany w swoich dzieciach, a dziecko przecież mamą i tatusiem rządzą. Rządzi. A z tronu wychodzą błyskawice i głosy i gromy. Błyskawice to jest aluzja do przymierza na Synaju, do działania Boga Stwórcy, głosy, cztery Ewangelie, prorocy, gromy, dary Ducha Świętego. Dary Ducha Świętego, które będą miały ogromną moc. I tworzenie epoki Ducha Świętego. A płonie przed tronem 7 lamp ognistych, 7 darów Ducha Świętego, które są 7 duchami Boga. O morzu już mówiliśmy, lecimy dalej. 4 zwierzęta, każdy z nich po 6 skrzydeł. Skrzydła oznaczają uduchowienie. Ewangelie uduchawiają 6 skrzydeł. Każdy z ewangelistów, synoptyków ma 2 skrzydła. Wewnątrz są pełne oczu, czyli poznania. Nie mają spoczynku, mówią dniem i nocą. Ogłaszają, że Bóg jest święty. Bóg to nie jest kamień w niebie, tylko to jest święta. Święty walczy ze złem. Który był, który jest i który przychodzi. Ojciec był, Syn jest, Duch Święty przychodzi. A ilekroć zwierzęta oddają cześć i chwałę, chwałę i cześć i dziękczynienie, zasiadający oddają hołd. Chwała należy do Boga Ojca. Uczcił cześć, jak czcić Boga, nauczył nas Jezus jako Baranek Boży. Dziękczynienie to Duch Święty. Stało się coś tak wielkiego, że Eucharystia jest właśnie dziękczynieniem. Godzin jesteś, Panie Boże nasz, odebrać chwałę i cześć i moc. Tu święty to moc. Tak chwaletnie skończyliśmy 4 rozdział Apokalipsy, który nam mówi o chytrości szatana, że to jest ten, który gasi światło. Jak zgasi światło Boże, nie ma mrówki, nie ma grzechu. Dopiero jak w pełni uruchomimy światła 4 Ewangelii, poczujemy się w Babilonie, w tym świecie. Będziemy wiedzieli, o co. Poczujemy się ubodzy, a Jezus Chrystus kiedyś nam przyśle anioła Gabriela, jak będzie zwiastował narodziny nowej.